Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Pierwsze przykazanie, które Bóg dał człowiekowi w pierwszej księdze Mojżeszowej, czyli Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, 27 werset. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, potem pobłogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie, panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Chciałem zwrócić uwagę na to, co Bóg powiedział do człowieka w bardzo konkretny sposób. Rozradzajcie się i rozmnażajcie i pomnażajcie się. Bożą wolą względem mnie i ciebie jest to, aby pomnażać twoje życie. Trzeba sobie zadać pytanie, czy Bóg chce pomnażać wszystko. Bóg nie chce pomnażać wszystkiego. Bóg chce pomnażać w nas, co jest dobre. A więc fakt jest taki, że im więcej Bóg pomnaża w tobie, tym więcej widzi w tobie wartości i chce ją dać innym ludziom, aby ludzie w widzialny sposób widzieli, jak pewne rzeczy mogą funkcjonować, kiedy człowiek żyje z Bogiem. I to jest moje takie stwierdzenie na początku tego kazania, ponieważ jestem rodzicem trójki dzieci i wiem, że to, co modeluje, życie, które modeluje w moim życiu, to, co robię w moim życiu, to, jak funkcjonuje w moim życiu, to jest coś, co one świadomie bądź podświadomie będą modelować w swoim życiu. Wcześniej czy później to wyda owoc. Jeśli ja będę człowiekiem, który będzie sobie żył z Bogiem tak na 50%, to moje dzieci prawdopodobnie będą żyć z Panem Bogiem na 20%. Jeśli ja będę żył z Panem Bogiem na 100%, to jest duża szansa, że one też w pewnym momencie zaskoczą i będą żyć na 100%, bo wszystko się pomnaża według swojego rodzaju. Dlatego kiedy słuchasz kazań, kiedy żyjesz z Panem Bogiem, niesamowicie istotne jest to, abyś zrozumiał, że Bóg, kiedy mówi do ciebie pewne rzeczy, kiedy Bóg mówi do nas pewne rzeczy, to po to, bo On chce ciebie pomnażać. On chce ciebie pomnażać. To jest Jego myślenie o tobie. On chce ciebie pomnażać. Ale jeśli On uzna, że to, co jest w tobie, jest wartościowe, że to, co On w tobie wytworzył, jest wartościowe, On będzie chciał się pomnażać. I to jest niesamowita odpowiedzialność rodzicielska, o której bardzo często w ogóle nic nie mówimy. To jest odpowiedzialność szczególnie względem mężów, którzy mają modelować życie z Panem Bogiem w całej swojej rodzinie, aby żona widziała, jak należy żyć z Bogiem. Bo to tak fajnie się mówi, że kobieta ma być poddana mężczyźnie. Wspólnie mają być sobie poddani, ale to jest jakby inny temat. Ale całe przywództwo mężczyzny polega na tym, że ja jestem wzorem. Całe przywództwo mężczyzny polega na tym, że jestem wzorem. I chciałem dzisiaj, kochani, kontynuować serię Silny Duch. Dlatego, że jest to dla mnie temat, którym żyję od dłuższego czasu i widzę, że to ma niesamowity wpływ. To, co mówiłem 2 tygodnie temu, to ma niesamowity wpływ na moje życie i wierzę, że zaczyna mieć wpływ na twoje życie. Abyś był człowiekiem, który ma silnego ducha. I mówiliśmy sobie o tym, apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale, 16 wersecie powiedział tak: żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Chrześcijaństwo nie polega na tym, że ja żyję w jakiejś negacji i walce przeciwstawiania się wszystkiemu, co widzę, na lewo i prawo. To jest takie negatywne podejście do życia. Bóg jest mądrym Bogiem i On mówi, zamiast wypierać się tego wszystkiego i walczyć na lewo i prawo i przeciwstawiać się, że nagle surowe przestrzeganie przykazań staje się dla mnie celem, to zamiast tego Bóg mówi, zacznij żyć w duchu. Zacznij żyć w duchu, bo ci, którzy żyją w duchu, na pewno pokonają żądzę ciała. Bóg mówi, skup się na czymś pozytywnym, żyj ze mną, trwaj we mnie, a skutkiem ubocznym będzie to, że wszystkie rzeczy, które cię otaczają, nie będą miały wpływu na ciebie, aby niszczyć twoje życie. Celem jest życie w duchu. Celem jest życie w duchu i celem jest posiadanie silnego ducha. A przypowieści Salomona, 18 rozdział, werset 14. Ten werset ma więcej głębi, niż nam się wydaje. Salomon powiedział tak: człowiek dzielny duchem wytrzyma chorobę. Lecz tego, kto pogodził się z klęską, kto podniesie? Powiem wam, że ten werset to jest taka chyba największa petarda, którą Bóg mi dał w tym roku. Jeśli się pogodzisz z chorobą, nikt cię nie podniesie. Nikt cię nie podniesie. Nikt, absolutnie nikt. Jeśli się pogodzisz ze stanem, w którym jesteś dzisiaj, czy to jest choroba, czy to jest cokolwiek, jeśli się z tym zgodzisz i zaczniesz karmić, zaczniesz się ładować tym, no, że jestem chory, no i co mam zrobić, bo jestem chory, no co ja, jestem chory, muszę dostosować moje życie teraz do choroby. Jeśli pogodzisz się z klęską, to nikt cię nie podniesie, to jest twoja decyzja. Ja wiem, że może być to dla ciebie radykalne, ale gdybym sam tego nie przeżył, to nie mówiłbym o tym tak odważnie. To od ciebie zależy, jaki styl życia będziesz prowadził. Człowiek dzielny duchem wytrzyma chorobę. Człowiek dzielny duchem będzie żył w zwycięski sposób. I to jest coś, o czym mówiliśmy sobie w poprzedniej serii, że Bóg nas powołuje do zwycięstwa. Bóg chce dać nam zwycięstwo w każdej, ale to w każdej dziedzinie naszego życia. To jest Jego przeznaczenie dla nas. To nie chodzi o to, że w 8 rzeczach mi wychodzi, a w 2 ponoszę klęskę. Nie, Bóg mówi jasno do ciebie, że On zawsze chce dawać tobie zwycięstwo. To, jeśli to nie funkcjonuje w twoim życiu, to nie usprawiedliwia faktu, że tak ma być. Bo ludzie, którzy bardzo często godzą się z klęską, to wytwarzają taki, jeśli kogoś obrażam, to przepraszam, pseudointelektualny świat wymówek. A to nie jest pseudointelektualny. Dlaczego to jest pseudointelektualne? Bo nie jest to mądrość Boża. Mądrością Bożą jest to, abyś miał dzielnego ducha i abyś wytrzymywał wszystko, co Bóg kładzie przed to. Wszystko, co, niekoniecznie Bóg, wszystko, co jest przed twoim życiem. Wszystko, co jest rzucone ci pod nogi. Bóg chce, abyś zwyciężał. A więc to jest twoja odpowiedzialność, czy będziesz miał dzielnego ducha, czy to jest twoja odpowiedzialność, że pogodzisz się z klęską i będziesz człowiekiem, który będzie po prostu wymyślał rzeczy, usprawiedliwiał stan, w którym jesteś. Nie ma żadnej choroby, nie ma żadnego stanu, nie ma żadnej sytuacji w twoim życiu, z której Bóg nie jest cię w stanie wyciągnąć. Amen? Mówiliśmy sobie o tym, że to, co pozwala nam umacniać naszego ducha, to, co pozwala nam wzmacniać naszego ducha i budować silnego ducha, to po pierwsze mówiliśmy sobie o tym, że jest to atmosfera uwielbienia. Jeśli żyjesz w atmosferze uwielbienia, jeśli uwielbienie jest czymś, co rozbrzmiewa w twoim domu, jeśli uwielbienie jest czymś, co rozbrzmiewa w twoim samochodzie, jeśli uwielbienie jest czymś, co przepełnia twoje życie, tak, to brzmi tak górnolotnie, ale to wcale nie jest skomplikowane. Jeśli po prostu zamiast słuchać innych rzeczy, słuchasz uwielbienia, to twój duch będzie się wzmacniał. Wiecie, ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi muzykę, ale ta muzyka, którą ja słucham, która to nie jest grzech, że ja słucham sobie tam czegoś, ale to nic mi nie daje, to nie buduje mojego ducha, to jest dla mnie estetyczne wrażenie, jeśli chodzi o moją duszę. Bo moja dusza to są moje emocje. I czasami sobie słucham muzyki, ale ona jest dla moich emocji. Natomiast kiedy słuchasz uwielbienia, to wnosi zupełnie inną jakość. To buduje twojego ducha. I uwierzcie mi, ja żyję w chrześcijaństwie 22 lata. I widzę ludzi, którzy funkcjonują w atmosferze uwielbienia i widzę ludzi, którzy nie funkcjonują w atmosferze uwielbienia. I ci, którzy funkcjonują w atmosferze uwielbienia, oni zupełnie inaczej reagują na przeciwności w swoim życiu. Oni zupełnie inaczej funkcjonują, jeśli chodzi o przeciwności w swoim życiu. A druga rzecz, o której mówiliśmy, to była modlitwa innymi językami. Jeśli nie modlisz się innymi językami, to zapraszam cię we wtorek za tydzień na modlitwę. Będziemy się modlić o ciebie, Duch Święty cię wypełni i zaczniesz się modlić innymi językami. To jest dar. Słowo dar oznacza, że masz to za darmo. To jest coś, co Bóg chce ci dawać. I modlitwa innymi językami powoduje, że twój duch się wzmacnia. Że twój duch się wzmacnia. Bóg nie chce, abyś wyglądał jak siedem nieszczęść. Bóg chce, abyś był silny i mocny w Nim. Abyś chodził w pełni tego, co On ma dla ciebie. W pełni tego, co On ma dla ciebie. A więc mówiliśmy sobie o modlitwie innymi językami. Możesz sobie posłuchać tego kazania na naszej stronie. I trzecia rzecz, o której chciałem dzisiaj mówić, która mnie absolutnie ekscytuje, która mnie pożera. To jest komunikacja z Panem Bogiem. To nie jest wyświechtany komunał, to nie jest jakieś tam hasełko. Bóg naprawdę, naprawdę, naprawdę chce komunikować się ze mną i z tobą. I będziemy sobie mówić, w jaki sposób Bóg się komunikuje i chciałem dla potwierdzenia mojej tezy poprosić teraz moją żonę, aby przyniosła mi te wszystkie wspaniałe gadżety. To jest, kochani, najbardziej kradziona, najczęściej kradziona książka na świecie. To jest najczęściej palona książka na świecie. Słyszałem historię, jak ludzie w więzieniu z Biblii robili sobie skręty i palili papierosy, używając stron z Biblii. Aż pewnego dnia zobaczyli, z czego zrobiony jest ich papieros. I okazało się, że tam było coś, co Bóg chciał im powiedzieć. Jest wiele takich historii. Ta księga ciągle jest legalna w Polsce, w Unii Europejskiej. To jest ciągle legalne, nikt się za to nie ściga. Święty katolicki Hieronim powiedział, że nieznajomość Biblii jest nieznajomością Chrystusa. W XVI wieku, kiedy pojawiła się reformacja na całym świecie, nie wiem, czy wiesz, co się stało, Luther po prostu, Marcin Luther, przetłumaczył Biblię na język niemiecki i rozdali ją ludziom wszędzie. To spowodowało, że wybuchła reformacja. Ludzie zaczęli mieć Biblię, zaczęli czytać Biblię i zaczęli budować swoje życie w oparciu o Biblię, a nie ktoś im coś tam powiedział. Bóg głównie, kochani, komunikuje się z nami, głównie komunikuje się z nami poprzez Boże Słowo. To jest jego główny środek komunikacji z nami. I ciekawe jest to, co Biblia mówi sama o sobie. Salomon powiedział, że Boże Słowo jest lekarstwem dla twojego ciała. Kiedy ja chorowałem, to wydaje mi się, że największy wpływ na moje uzdrowienie miała ta księga. Kiedy Bóg komunikował się ze mną, kiedy ja mogłem łapać informacje, co Bóg chce mi powiedzieć przez Boże Słowo, to był jego środek komunikacji i wiecie, to jest dostępne dla mnie i dla ciebie, aby dzisiaj Bóg się komunikował z tobą. Bóg chce mówić do ciebie każdego dnia. Naprawdę, Bóg chce mówić do ciebie każdego dnia. I po pierwsze, Boże Słowo jest dla nas pokarmem. Ono jest jak jedzenie, którego brak powinniśmy odczuwać. Teraz przez 4 dni byłem w Warszawie i przez 4 dni na śniadanie jadłem wafelki. Jadłem jakieś ciasteczka. Bo wiecie, życie w Warszawie jest naprawdę skomplikowane. To jest naprawdę skomplikowane życie. Żeby dojechać do miejsca, gdzie tam byłem, to trzeba było godzinę jechać. Więc żeby zjeść śniadanie, musiałbym wstać chyba, nie wiem o której godzinie, żeby pójść gdzieś zdobyć coś tam do jedzenia, tam gdzie mieszkaliśmy, to nie wiem, gdzie to w ogóle było. A więc jadłem wafelki, delicje i ciasteczka. Powiem wam, że niedobrze mi się po prostu robiło każdego dnia. I piłem kawę, ona była dobra, ale nie aż tak dobra jak u nas. Więc kiedy w piątek pojawiłem się z powrotem w kościele, to się, przepraszam za kolokwializm, przećpałem się kawą. Myślałem, że odlecę po prostu, ale tak bardzo pragnąłem tej kawy. Kiedy usiadłem w piątek i mogłem zjeść normalne śniadanie, Boże, w końcu normalne śniadanie. Brakowało mi pokarmu, do którego się przyzwyczaiłem. I Biblia dla nas jest pokarmem. Problem pojawia się wtedy, że kiedy nie czytamy Biblii, nie odczuwamy braku. Wtedy jesteśmy w niebezpiecznym miejscu. Wtedy wiesz, że odsunąłeś się od Boga. Dlatego, że normalna reakcja jest taka, że jak nie przeczytasz Biblii danego dnia, albo mijają 2 dni, albo mijają 3 dni, to powinieneś odczuwać brak, że coś jest nie tak. Powinieneś być głodny. Ewangelia Mateusza, 4:4. To jest coś, co Bóg powiedział, Jezus powiedział do diabła w odpowiedzi na to, kiedy diabeł podważył tożsamość Pana Jezusa. Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ale ma on też posilać się każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Jezus mówi, nie tylko żyjesz chlebem, nie tylko żyjesz ciastkami, ale żyjesz każdym słowem, które pochodzi z ust Pana Boga. Ciekawe jest to, że ludzie, którzy nadawali numerki w Biblii, to nie Bóg nadał numerki, ludzie nadawali numerki, to w Ewangelii Łukasza w 4:4, również w 4:4, jest ta sama historia. Jezus powiedział, jest napisane, nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem Bożym. Każdym słowem Bożym. Biblia pokazuje sama o sobie, że ona chce być pokarmem dla ciebie. Nie wiem, czy zauważyłeś fascynację serialami w obecnych czasach. Zauważyłeś? To jest w ogóle nowy biznes, nowa moda. Sam pamiętam, byłem pochłonięty, straciłem kilka nocy, aby obejrzeć serial na przykład Zagubieni. Ktoś pamięta Lost, taki serial? I oglądasz ten serial, jeden sezon, drugi sezon, trzeci sezon, piąty sezon. Chyba było 8 sezonów, aż w końcu dochodzisz do miejsca, że najbardziej zagubieni w tym serialu są scenarzyści. Bo jak ja obejrzałem już ostatni odcinek, Panie Boże, co za strata czasu. Ale jaka jest dynamika serialu? Żeby nie wystarczy 1,5 godziny, żeby cię wkręcać i 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 wkręcać, aby ci pożreć czas. Aby ci pożreć czas. I odkryłem jedną rzecz, że nie ma problemu obejrzeć godzinny serial, nawet 2 odcinki, tudzież 3, ale poświęcić Biblii 0,5 godziny to już jest wyzwanie. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boży. Druga rzecz, którą powinieneś zrozumieć, której ja się nauczyłem i chcę ci powiedzieć, to generalnie całe Boże Słowo, które jest tutaj zapisane, to jest greckie słowo logos. Logos. Ewangelia Jana zaczyna się w taki sposób, że na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Tam jest użyte słowo logos. Logos to jest pełnia Bożego Słowa. To jest wszystko, co tutaj jest napisane, to jest logos. Natomiast jest jeszcze inne określenie w języku greckim słowa i to jest coś, co ma dla nas potężne znaczenie. To inne określenie to jest słowo rema. Rema. Rema to jest słowo, które jest wypowiedziane do danej sytuacji, w której jesteś. Do danej sytuacji, w której jesteś. Aby mieć właściwe zrozumienie rema, musisz poznawać logos. Musisz poznawać logos. Kiedy zaznajomisz się z logos, Bóg chce do ciebie mówić przez rema, a rema to jest nic innego jak słowo, które jest skierowane do sytuacji, w której ty jesteś. Bardzo często jest to wyrwane z kontekstu, ale dla ciebie ma to niesamowite znaczenie. I kiedy w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Łukasza Biblia mówi o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, to tutaj jest użyte słowo rema. Tutaj jest użyte słowo rema. Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym rema, które pochodzi z ust Bożych. Jezus chce, abyś budował swoje życie w oparciu nie tylko o logos, ale w oparciu o rema, to jest to, co On ma ci do powiedzenia nawet dzisiaj. Każdego dnia chce mówić to do twojego życia. Ciekawe jest to, popatrzcie na to, jak to działa. Jezus, kiedy był kuszony przez diabła na pustyni, Trzy razy diabeł powiedział napisano, napisano, napisano. Pamiętasz, jeśli nie znasz tej historii, Mateusza 4 rozdział, przeczytaj sobie początek. Napisano, napisano, napisano. Jezus nie robił niczego innego, tylko brał to, co było napisane w 5 Księdze Mojżeszowej i cytował diabłu to, co już wcześniej zostało powiedziane, ale to logos w tym momencie stało się rema. Jezus nie rzucił sobie tam jakimś wersetem, ale rzucił wersetem, który Bóg, Ojciec wie, że zainspirował go, aby użył. Bo kiedy przeciwstawiasz się diabłu, Bóg chce ci dać rema, abyś mógł się temu przeciwstawić. Na przykład 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 13 werset, Biblia mówi tak. Będziesz żył w bojaźni wobec Pana, twojego Boga, będziesz Mu służył i na Jego imię przysięgał. To jest słowo, którego użył Jezus w kontekście, kiedy On był na pustyni kuszony przez diabła. Dalej Biblia mówi w 16 wersecie, 6:16, 5 Mojżeszowa, nie będziecie wystawiali na próbę Pana, swojego Boga, tak jak wystawialiście Go na próbę w Massa. To jest dokładnie tego samego użył Jezus, kiedy był kuszony na pustyni. I ostatni werset, którego użył Pan Jezus, to jest Księga 5 Mojżeszowa, 8 rozdział, 13 werset. I Biblia mówi tak, ugodził cię, głodził, ale też karmił manną, której nie znałeś i tak dalej, chciał ci przez to dać poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz wszystkim, co pochodzi z ust Boga. Widzisz, Jezus nie wymyślał tych słów, kiedy był na pustyni i przeciwstawiał się diabłu. Ale Jezus wziął coś, co było napisane w 5 Księdze Mojżeszowej, w 6 i 8 rozdziale i to się stało rema i to spowodowało, że diabeł odstąpił. Jakiekolwiek przeciwności są w twoim życiu, jakiekolwiek trudności są w twoim życiu, pierwsza rzecz, której szukaj, szukaj słowa od Boga do tego, aby móc przeciwstawiać się temu. Ja znam wielu mądrych ludzi, którzy znają Logos. Ale sama Biblia mówi o tym, że poznanie nadyma. Jeśli ja znam, jeśli ja wszystko wiem o tej Biblii, jeśli ja jestem wybitnym teologiem, to nie jest złe. Ale jeśli ja żyję tylko w oparciu o Logos i nie ma we mnie rema, to ja do końca nie wiem, co się dzieje w moim życiu. Ja do końca nie wiem, co się dzieje w moim życiu. Trzecia rzecz. Ostatnio zakończyłem kolejny zeszyt. Mam kilkanaście takich zeszytów. Kilkanaście takich zeszytów. Wiem, że niektórzy z nas w ogóle tego nie prowadzicie. A z drugiej strony jest spora część, która z nas to prowadzi. I nie nudzi mi się ciągle powtarzać i powtarzać i powtarzać, abyś używał tego, aby Bóg mówił do twojego życia. Abyś zapisywał sobie to, co Bóg mówi do twojego życia. Każdego dnia, dzień w dzień, Bóg ma słowo do twojego życia. Dzień w dzień. Nie ma takiego dnia, że Bóg nie chce komunikować się z tobą. Nie ma. Tak samo jak nie ma takiego dnia, że ja nie komunikuję się z moją żoną, że ja nie komunikuję się z moimi dziećmi. Nie, ja nie chcę, żeby tak było. To jest nienormalne. Zauważcie, że moment, kiedy jest konflikt pomiędzy jedną i drugą stroną, następuje święta, no to nie jest święta, następuje cisza. Mamy tak zwane ciche dni. Ale Bóg nie ma z tobą cichych dni. Bo Bóg nie jest jakimś rozchwianym emocjonalnie bytem, który się obraził na ciebie. Bóg się nie obraża. Bóg chce mówić do ciebie. I pierwszy moment, kiedy Bóg chce zwrócić uwagę ci na coś, to Boży proces karcenia odbywa się w taki sposób, że On najpierw mówi, a później czyni. Kiedy w Księdze Jeremiasza czytamy o tym, że Izrael był ostrzegany. Był ostrzegany o tym, że Izrael w końcu znajdzie się w niewoli babilońskiej. To chyba 30 rozdział Księgi Jeremiasza mówi o tym, że wysyłałem do was proroków, którzy zwracali wam uwagę. Upamiętajcie się, odwróćcie się. I dalej mówi Jeremiasz, ale wy tego nie słuchaliście. Wy tego nie słuchaliście, dlatego dopuściłem pewne rzeczy do was, abyście w końcu się upamiętali. Pierwszym elementem, kiedy Bóg chce ci zwrócić uwagę, jest Boże Słowo. On chce mówić do ciebie. On chce mówić do ciebie. To jest pierwsza rzecz, którą Bóg mówi. do nas, że on najpierw mówi, a potem robi resztę. A więc co oznacza sowa? Kto prowadzi sowę? Podnieś rękę do góry. Okej, spora część z nas. Kiedy czytasz, skąd to słowo sowa? S oznacza słowo, O oznacza obserwację, W oznacza wykonanie, a A oznacza amen, czyli modlitwę. I przejdziemy sobie powoli, bo wierzę, że Bóg rozszerzył pojemność tego wszystkiego. Czytaj Biblię według planu czytania Biblii. Jeśli jesteś chrześcijaninem, który niedawno się nawrócił, czytaj Nowy Testament. Tutaj w sowie masz plan czytania Biblii. Będziesz sobie mógł to dzisiaj kupić. Masz plan czytania Biblii. I czytając plan czytania Biblii, zacznij od Nowego Testamentu i zacznij od psalmów. I tutaj masz Stary Testament, Nowy Testament. Wybierz sobie z planu czytania Biblii tylko Nowy Testament i psalmy, nic więcej. I kiedy czytasz, zaznaczaj sobie wersety, które cię poruszają. Wszystko sobie pozaznaczaj. Czy ty czytasz to w komórce, czy czytasz to w wersji papierowej, podkreślaj, zaznaczaj to, co cię porusza. Z tych wszystkich rzeczy zapisz sobie. To jest bardzo ważne, abyś zapisał. Jeśli nie zapisujesz, kopiujesz i wklejasz, to tak nie działa. Zapisz sobie. Wiecie, do czego ja zmierzam? Ja znam chrześcijan, do których Bóg od lat mówi to samo. Co Bóg do ciebie mówi? To. Rok później. Co Bóg do ciebie mówi? To. To znaczy, że co? Że ty nie masz relacji z Bogiem albo Bóg się non-stop powtarza? Tak nie jest. Bóg ma ciągle coś świeżego. On ma ciągle coś świeżego dla nas. A więc zaznacz sobie wszystko, co cię porusza, ale zapisz tylko jeden werset, dwa wersety, dwie rzeczy, które cię mocno poruszają. Kolejna rzecz to jest obserwacja. I w tej obserwacji, to jest nowość, zadaj sobie pytanie, czy ten werset, który sobie zaznaczyłeś i zapisałeś, czy ten werset powoduje, że dowiadujesz się czegoś nowego o Bogu, o Panu Jezusie lub o Duchu Świętym? Czy dowiadujesz się czegoś nowego o Bogu, o Jezusie bądź o Duchu Świętym? Po drugie, zadaj sobie pytanie, być może z tego wersetu dowiaduje się czegoś o ludziach. Czego najczęściej dowiadujemy się o ludziach? To, że musimy im przebaczyć. To jest najczęściej to jest to, czego dowiadujemy się o ludziach. Ale być może jest coś, co Bóg chce ci pokazać. Czego dowiadujesz się o ludziach? Po trzecie, czy jest być może grzech, którego masz się wystrzegać? To, co sobie zapisałeś, zadaj sobie te pytania. Czy to mówi coś o Bogu? Czy to mówi coś o ludziach? Czy mówi być może o grzechu, którego masz się wystrzegać? Po czwarte, czy jest to obietnica, w którą masz uwierzyć. Być może Bóg daje ci jakąś obietnicę. W Biblii mamy ponad 5000 obietnic, które tyczą się naszego życia. Ponad 5000. Być może jest to obietnica, którą Bóg daje do twojego życia. Kolejna rzecz, czy to jest przykład do naśladowania? Czy jest to przykład do naśladowania? Kiedy czytam o Abrahamie na przykład i widzę jakąś taką rzecz, to co Bóg powiedział do Abrahama. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. To jest przykład do naśladowania, że ja mam mieć relację z Bogiem, rezultatem tego jest to, że wystrzegam się zła. Nie da się zrobić odwrotnie. Czy to jest przykład? Są ludzie w Biblii, którzy są dla nas przykładem. Kolejna rzecz, czy to jest nakaz, któremu mam być posłuszny? Czy to jest nakaz, któremu ja mam być posłuszny? Zadaj sobie te pytania w obserwacji. O czym ten werset mówi? Im więcej czasu poświęcisz temu, co zapisałeś, im więcej czasu temu poświęcisz, im bardziej będziesz to rozkminiał, im więcej będziesz o tym rozmyślał, tym większą pracę to przyniesie do twojego życia. Jest takie mylne myślenie w świecie chrześcijańskim, że Bóg za mnie wszystko zrobi. Nie. Bóg zrobił za ciebie wszystko w kontekście twojego zbawienia. Ty to masz przyjąć. Natomiast życie z Nim to jest twoja odpowiedzialność. To jest twoja odpowiedzialność. Albo z Nim żyjesz, albo z Nim nie żyjesz. Albo wprowadzisz to dzisiaj w życie, albo tego nie wprowadzisz. To jest twoja odpowiedzialność. I przedostatnia literka W to jest wykonanie. To jest to, co powiedział Jakub. Jakub, 1 rozdział, 22 werset. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jakub mówi, to jest ciekawe. Bądź wykonawcą słowa, a nie słuchaczem, który oszukuje samego siebie. Ja znam ludzi, którzy bardzo dużo wiedzą. Zauważyliście? Ja mam świadomość, że ja wiem za dużo w porównaniu do tego, co ja robię. Ja wiem za dużo. Ciężko jest mnie zaskoczyć czymkolwiek, naprawdę. Ja wiem tak dużo, tylko gdyby to wszystko dużo przerodziło się w wykonanie, to myślę, że nie wiem, jakby wyglądało moje życie, ale na pewno lepiej. Dlatego, że bardzo często w moim życiu jest to, że słucham i myślę, że słuchanie jest tym wszystkim, co Bóg ode mnie chce. Bóg chce, abym słuchał i wykonywał. Wtedy moje życie przynosi owoc. Wtedy buduję coś, co ma wartość u Boga, co On chce pomnażać. I ostatnia rzecz to jest amen. Napisz sobie krótką modlitwę. Panie Jezu, ja chcę wprowadzić to słowo w życie. Im więcej czasu poświęcasz temu, co Bóg do ciebie powiedział, jeśli nie zapiszesz tego słowa, co Bóg do ciebie powiedział, nie będziesz pamiętał kolejnego dnia, co Bóg do ciebie powiedział. Uwierz mi, ja wiem z autopsji. Tyle fajnych rzeczy Bóg mi powiedział. Boże, to jest niesamowite, to jest petarda, już nigdy o tym nie zapomnę. I jest wtorek. Gdzie to w ogóle było? Gdzie to w ogóle było? To było super, wiem, że to było super, ale gdzie to w ogóle było? Bóg chce mówić do nas głównie przez Boże Słowo, abyś zawsze mógł do tego wrócić. Abyś zawsze mógł do tego wrócić. Abyś mógł się tego uchwycić. A więc bądź człowiekiem, który rozpocznie proces czytania Biblii i zapisuj sobie to, co Bóg do ciebie mówi. To zmieni twoje życie. Naprawdę to zmieni twoje życie. To, co powoduje silnego ducha, atmosfera uwielbienia, pół godziny modlitwy na językach. Mówiliśmy sobie o tym, że możesz brać prysznic, modlić się na językach. Możesz czytać Biblię i możesz modlić się innymi językami. Możesz robić absolutnie wszystko i modlić się innymi językami, ponieważ modlitwa na językach to jest coś, czego mózg nie produkuje, to produkuje twój duch. I tak naprawdę jest. I tak naprawdę jest. I trzecim elementem jest czytanie słowa i zapisywanie sobie tego, to co Bóg do ciebie mówi. I teraz najbardziej ekscytująca rzecz, jeśli chodzi o budowanie silnego ducha. To są Boże obietnice. To są Boże obietnice. To jest czwarty istotny element. Po pierwsze, atmosfera uwielbienia. Po drugie, mówienie innymi językami. Po trzecie, czytanie Bożego Słowa i zapisywanie sobie tego, co Bóg do ciebie mówi. Po czwarte, Boże obietnice. Nic nie wytwarza mojej wewnętrznej ekscytacji tak bardzo, jak obietnica, którą Bóg mi daje i którą żyję. Najdłuższy psalm w Biblii to jest psalm 119. To jest ciekawe. Bóg postanowił napisać najdłuższą rzecz w Biblii, psalm 119. To jest najdłuższa rzecz w Biblii. I ten psalm mówi o Bożym Słowie. To jest fascynujące, ile tam jest Bożej mądrości. I w tym psalmie 119 nigdy nie czytaj tego na raz. Zawsze weź sobie to na 10 etapów, weź sobie to na 10 rad. I głównie psalm 119 mówi o Bożych obietnicach. On mówi o Bożych obietnicach. I myślę, że to, co się dzieje obecnie na świecie, to Bóg przypomina ludziom swoim, abyśmy żyli w oparciu o Boże obietnice. Abyśmy byli łowcami Bożych obietnic. Skąd pochodzi Boża obietnica? Kiedy spędzasz z Nim czas, kiedy zapisujesz sobie to, co Bóg do ciebie mówi, to bardzo często to, co sobie zapisujesz, to jest Boża obietnica do twojego życia. Wiele razy opowiadałem wam na temat mojego uzdrowienia. Bóg mi dał obietnicę, że On mnie uzdrowi. To była Jego obietnica, to była Jego obietnica, która wypływała z Bożego Słowa. A więc... Po co są obietnice? Może tak, kto z was ma jakąś obietnicę od Pana Boga? Podnieś rękę do góry. Ok? To, dlaczego one bardzo często się jeszcze nie wypełniły w naszym życiu, to jest po pierwsze, nie nastąpił Boży czas. Nie nastąpił Boży czas. A po drugie, być może ty nie zrobiłeś tego, co miałeś. nie jesteś pracownikiem Pana Boga, jesteś współpracownikiem Pana Boga. Bóg pewne rzeczy chce wytworzyć w twoim życiu, jeśli z Nim współpracujesz. Ja wierzę, że Bóg do każdej chorej osoby, jeśli szukamy Boga, szukamy w Nim lekarza, to Bóg ma odpowiedź co do twojego problemu, obietnicę, abyś się jej uchwycił. Amen? Kiedy zaczynasz żyć w oparciu o Boże obietnice, wszystko się zmienia. W tym tygodniu wypełniła się Boża obietnica, którą dostałem 7 lat temu. 7 lat temu. Bóg przemówił do mnie w tym tygodniu 3-krotnie przez Boże Słowo i przez 3 osoby, które nie miały zielonego pojęcia o moim życiu, co ja przeżywam, jakie są obietnice odnośnie mojego życia. Przez 3 osoby. W ciągu 3 dni 3 osoby skontaktowały się ze mną, aby przekazać mi to, co Bóg chce mi powiedzieć. To było tak silne, to było tak mocne, że myślałem, że zemdleję, jak otrzymałem to. To było tak mocne. I zobaczyłem siłę Bożych obietnic, że On nigdy, przenigdy nie zawiedzie. Ale my bardzo często w Bożych obietnicach funkcjonujemy tak, że nic z tym nie robimy i czekamy, aż to się wypełni. Boże obietnice, po pierwsze, wyposażają nas do walki. One nas wyposażają do walki. Pierwszy list Tymoteusza, 1:18. Ten nakaz daje tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw, o tobie obietnic, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój. Paweł mówi do Tymoteusza, zgodnie z obietnicami, które były ci powiedziane, które otrzymałeś od Boga, czy to było słowo prorocze, czy to było słowo, które ktoś ci powiedział z Bożego Słowa, staczaj zgodnie z nimi dobry bój wiary. Bo Boża obietnica to jest coś, co jest ci potrzebne, aby zwyciężać w swoim życiu. Stań się z człowiekiem, który zacznie żyć w oparciu o Boże obietnice, a nie o to, co się dzieje dookoła ciebie. Po drugie, Boże obietnice dodają nadziei. One powodują, że Bóg ci coś daje i w miarę upływu czasu, kiedy czekasz, aż ta obietnica się wypełni, Bóg podbija to oczekiwanie, Bóg pokazuje ci kolejne elementy wypełnienia tej obietnicy, to ci dodaje nadziei. Po trzecie, obietnice budują wiarę. Ja nie chcę budować mojego życia w oparciu o wiarę, nie wiem, w UFO. Ja buduję moje życie i buduję obietnicę w oparciu o wiarę w to, co On powiedział. To jest konkretna, zakorzeniana wiara w to, co On powiedział. Po czwarte, one wyznaczają kierunek, gdzie mam pójść dalej. To, co mówiła Madzia tydzień temu. Kiedy Bóg każe ci coś zrobić, On cię nie zostawia. On cię wyposaża, On cię prowadzi i On ci mówi, co dalej. To właśnie Boże obietnice wyznaczają kierunek. Kolejna rzecz, Boże obietnice pozwalają nam wytrwać. 2 Koryntian, 1:20. Ile bowiem jest obietnic Boga w Nim, w Chrystusie. My jesteśmy, jeśli oddałeś życie Jezusowi Chrystusowi, jesteś w Chrystusie i te obietnice w Nim są tak, czyli one są prawdziwe i w Nim są amen. Amen oznacza niech tak się stanie. One są prawdziwe i są wykonalne dla Pana Boga w naszym życiu. Ku chwale Boga przez kogo? Przez nas. Kiedy wypełniasz Boże obietnice, kiedy żyjesz w oparciu o Boże obietnice, funkcjonujesz w taki sposób, że kiedy one się wypełniają, przynosisz Bogu chwałę. List do Hebrajczyków, 6:12. Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Mówi o tym autor listu do Hebrajczyków. Dziedziczysz obietnice, które On ma dla ciebie w taki sposób, że musisz mieć wiarę w to, że one w Chrystusie są tak i amen, że one są prawdziwe, one są wykonalne, Bóg chce je zrobić, a po drugie, przez cierpliwość. To nie jest tak, że Bóg ci obiecuje coś w poniedziałek, a we wtorek wszystko się dzieje. Rzadko kiedy tak jest. to zawsze zabiera czas, ponieważ Bóg potrzebuje czasu. Znaczy nie Bóg, my potrzebujemy czasu, aby przygotować swoje serce, aby pewne rzeczy mogły się stać. Aby pewne rzeczy mogły się wykonać. Ja nie wiem, w jakiej sytuacji ty jesteś dzisiaj. Nie wiem, w jakiej sytuacji ty jesteś dzisiaj. Czy jesteś w takiej sytuacji, że Bóg ci coś obiecał i to jeszcze się nie dzieje. I ty już być może się poddałeś. Ty już być może zrezygnowałeś. Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć, ale nie poddawaj się. Ja nie zmieniłem mojego zdania. Bóg nie jest politykiem, który obiecuje, a później nie wypełnia. Bóg jest Bogiem, który mówi i to wykonuje. Nasz problem polega na tym, że czasami brakuje nam cierpliwości. Czasami brakuje nam cierpliwości, aby zobaczyć to, co On tobie obiecał. Czy są to twoje dzieci? Czy jest to twoje małżeństwo? Czy jest to twoja praca? Czy jest to twój stan zdrowia? Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Silny duch wytrzyma absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko. Ale ten, który pogodzi się z klęską, któż podniesie? I powiem ci, jaka jest moja największa rola w tym kościele. To nie jest głoszenie kazań. Ale to, abyś ty obserwował moje życie i widział, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Ja niektórym ludziom mówię, ja mojej żonie mówię, jakie są, my wiemy, jakie obietnice są odnośnie naszego życia. One powodują, że chce nam się żyć. One powodują, że kiedy jest ciężko, to w tym momencie mówię, Boże, ja chcę żyć dalej. Ja chcę żyć dalej, ja chcę iść dalej. Ja wiem, że to jest taki sezon, że przejdę przez to. I moją odpowiedzialnością jest ciągle i ciągle budować silnego ducha. Ale czasami jest tak, że kiedy Bóg nam daje obietnicę, kiedy zaczynamy rozumieć, jaka jest Boża obietnica, my nic z tym nie robimy. Księga Jeremiasza, 29 rozdział, 10 werset. Już lądujemy. Przeciwnie, Bóg mówi tak. Nawiedzę was, gdy nad Babilonem przeminie 70 lat. To jest... Jeremiasz to mówi w momencie, kiedy Izrael będzie w niewoli babilońskiej. I Bóg pokazuje, ile lat będzie w tej niewoli babilońskiej. Ile to będzie trwało? 70 lat. To jest bardzo, bardzo długo. Dopiero wtedy, mówi Bóg, spełnię obietnicę i ponownie sprowadzę was na to miejsce. Bóg mówi, 70 lat będziecie w niewoli babilońskiej. Mówiłem do was, nie słuchaliście. Mówiłem do was, wysyłałem proroków, nie słuchaliście. Bóg de facto wysłał Jeremiasza, którego oni nie słuchali. Oni słuchali tylko proroków, którzy klepali ich po plecach i budowali fałszywą nadzieję. Fałszywa nadzieja to nie jest nadzieja. To jest złudzenie, to jest rozczarowanie, to jest iluzja. Ale Bóg mówi, to potrwa 70 lat. I mija 70 lat. I Księga Daniela opisuje nam historię, kiedy już ludzie są w niewoli babilońskiej. I to jest teraz piękne. I 9 rozdział Księgi Daniela, 2 werset, Biblia mówi tak. W pierwszym roku panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę, że w księgach podana jest liczba lat, które zgodnie ze słowem Pana do proroka Jeremiasza miały upłynąć nad ruinami Jerozolimy. I Daniel mówi, chodzi o 70 lat. Zwróciłem się z tym do Pana, Boga, aby zgłębić tę rzecz w modlitwie, w prośbach o miłosierdzie, w poście, we włosienicy i w popiele. Modliłem się więc do Pana mojego Boga i w modlitwie wyznałem. Ach, Panie Boże, wielki i budzący lęk, dochodzący przymierza i okazujący łaskę tym, którzy Cię kochają i przestrzegają Twoich przykazań. I Daniel się tam modli i modli i modli i modli i modli. Cokolwiek Bóg do Ciebie powiedział, czy jak Daniel, czy Ty się temu przyjrzałeś? Czy Ty się o to zacząłeś modlić? Wiecie, ja... Fajnie, że po 7 latach pewne obietnice się wypełniły, super, amen. Ale te 7 lat bardzo często były latami, kiedy było mi bardzo ciężko. Te 7 lat w pewnych rzeczach były latami samotności. Ale ilekroć było mi źle, brałem Boże obietnice, brałem Jego Słowo, przypominałem sobie wszystko, co On mówił do mnie, przypatrywałem się temu i modliłem się, Boże, niech nadejdzie ten czas. I okazuje się, że Panu Bogu wystarczył tydzień. Tydzień. Aby w ciągu tygodnia totalnie zmienić rzeczywistość. Totalnie. I Bóg wie, jaką ja mam pojemność przyjmowania, więc przemówił do mnie 3 razy. Abym nigdy nie wątpił. Abym nigdy nie wątpił. Nic, kochani, nic nie buduje silnego ducha tak jak to, kiedy trwamy w Jego obietnicach. Dlatego zachęcam Cię do tego. Jeśli tego nie masz, zakup to sobie dzisiaj. Bo to, co Ty masz tutaj, to jest Twoja historia z Bogiem. I nie jesteś, nikt nie jest w stanie tego zrozumieć. Ja bym Ci otworzył 11 października, fajnie, fajnie. I Bóg do mnie mówi tak, teraz pewnie tego nie przeczytam, nie rozczytam się. Wykonuj swoją pracę na zewnątrz i ukończ swoje dzieło na polu, a potem buduj sobie dom. To jest coś, co Bóg do mnie powiedział 11 października. Co to dla mnie oznacza? Nie powiem Ci, ale mnóstwo. To ma dla mnie piorunujące wrażenie, znaczenie. I każdy dzień jest zapisany tym, co Bóg do mnie mówi. Wiele z tych rzeczy to są Boże obietnice. Niektóre się już wypełniły, a niektóre się jeszcze nie wypełniły. Ale skoro jest Bóg, który już pewne rzeczy wypełnił, to dlaczego miałby nie wypełnić tego, na co czekam? Śpiewaliśmy, zrobię to jeszcze raz. Zrobię to jeszcze raz. I nie wiem, w jakim Ty jesteś miejscu. Ale żeby zwyciężyć cokolwiek w swoim życiu, potrzebujesz Bożych obietnic. Wczoraj pewien człowiek, rozmawiałem z pewnym człowiekiem i mówi, no wiesz, choruję, ale jak Bóg da, to pstryknie palcem i wszystko się zmieni. I tak tego słucham. Ale nie tak działa Bóg. Bóg czasami tak działa, aby zwrócić na siebie uwagę, ale rzadko kiedy działa tak ze swoimi dziećmi. Ze swoimi dziećmi działa tak, że Bóg chce, abyś wszedł z Nim w zupełnie inną relację. Aby On zaczął ładować do Twojego życia kolejną obietnicę i kolejną obietnicę, aby dać Ci siłę, abyś walczył tak jak Jezus Chrystus na pustyni. Walczył Bożym Słowem. Skoro Jezus walczył Bożym Słowem, skoro Jezus walczył Bożymi obietnicami, skoro Jezus walczył Bożym Rema, to co dopiero my? Być może jesteś w takim miejscu, że czekasz na obietnice, a one się jeszcze nie wypełniły. A być może jesteś w takim miejscu, że się dzisiaj dowiedziałeś, że jest coś takiego jak Boże obietnice, że jest coś takiego, że możesz sobie zapisywać pewne rzeczy, które Bóg mówi do ciebie. Jeśli jesteś w jednej bądź drugiej grupie ludzi, chciałem, żebyś wyszedł tutaj do przodu. Chciałbym, żebyś wyszedł do przodu. Jeśli czekasz na obietnice, a one się jeszcze nie wypełniły w twoim życiu, chciałem, żebyś wyszedł do przodu. To... Ja przez 6 lat byłem w takim stanie. Przez 6 lat. Kiedy Bóg coś mówi do ciebie, kiedy Bóg daje ci jakąś obietnicę i to nie dzieje się od razu, my bardzo często mówimy, a to nie był Bóg. A kto ci powiedział, że to się stanie z dnia na dzień? Kto ci powiedział, że to się stanie z dnia na dzień? Jeśli jesteś też człowiekiem, który nie zapisuje sobie tego, co Bóg mówi do ciebie, możesz wyjść. To jest dzisiaj dzień, kiedy możesz zacząć. Jest dzień, kiedy możesz zacząć. Żyć w zupełnie, ale to zupełnie inny sposób. To jest coś, co da ci siłę. Możemy wyciągnąć swoje ręce i możemy zacząć się modlić do Boga. Panie Jezu, ja modlę się, Duchu Święty, dzisiaj o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się o każdą osobę, Duchu Święty, która tutaj jest. Panie, tutaj wyszli Twoi ludzie, którzy otrzymali Twoje obietnice, a pewne rzeczy się jeszcze nie zmieniły w ich życiu. Duchu Święty, ja modlę się, abyś mówił dalej do nich, aby oni trzymali wiarę w to, co obiecałeś. Aby trzymali wiarę w to, co powiedziałeś. I modlę się, Duchu Święty, aby w tym momencie, kiedy modlimy się o to, abyś Ty, Panie, zasilił, abyś Ty dokarmił tą obietnicę, którą włożyłeś do ich serc. I modlę się, Boże Wszechmogący, aby oni dalej trwali w oczekiwaniu na to, co Ty masz dla nich. Niech przyjdzie, Boże, Twoja łaska, niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo. Panie, tak jak jest powiedziane w Twoim Słowie, że przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy Twoje obietnice. Panie, bądź uwielbiony, Panie, bądź wychwalony i wywyższony. Jesteś cudownym, potężnym Bogiem. Jesteś cudownym, potężnym Królem i modlę się, aby Twoja łaska, Twoje błogosławieństwo było nad nami, abyśmy nigdy, ale to nigdy nie poddawali się w tym, co Ty nam, Duchu Święty, obiecałeś. Panie, Ty nie możesz, Panie, być niewierny temu, co powiedziałeś, ale modlę się, abyś potwierdzał nam i utwierdzał nas w tej obietnicy jeszcze bardziej i bardziej. Duchu Święty, chcemy oglądać, Boże, Twoje przełomy. Chcemy oglądać Twoje zmiany. Chcemy oglądać, Panie, Niech przychodzi Twój Duch Święty. Niech On spowoduje, że te obietnice będą się wypełniać. I szybciej, niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoja moc. Niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo. Niech przyjdzie, Jezu, Twoje królestwo. Panie, bądź uwielbiony. Panie, bądź wywyższony. Działaj w potężny sposób. Duchu Święty, Ty nie chcesz, abyśmy byli ludźmi, którzy żyją bez żadnej nadziei. Panie, Ty, Duchu Święty, nie chcesz, abyśmy żyli ludzie, którzy żyją w oddzieleniu od Twojego Słowa. Panie, bądź uwielbiony. Panie, bądź wywyższony. Panie, ja modlę się też o tych wszystkich z nas, którzy, Panie, nie notujemy tego, nie zapisujemy tego, co mówisz do nas. Panie, ja modlę się, abyś wprowadził nas w świat czytania Twojego Słowa. Abyśmy od dzisiaj, Panie, zaczęli regularnie czytać Twoje Słowo. Aby to stało się dla nas regularnym pokarmem. Panie, bo Ty powiedziałeś, że silny duch wytrzyma każdą chorobę, a tego, kto pogodzi się z klęską, któż podniesie. Panie, my nie chcemy być ludźmi. My nie chcemy, Duchu Święty, być ludźmi. My nie chcemy, Duchu Święty, być ludźmi, którzy budują swoje życie. Budują swoje życie w oparciu o jakieś intelektualne przekonania, w oparciu o nasze wymysły, ale chcemy budować nasze życie w oparciu o Twoje Słowo. Panie, ja błogosławię każdą osobę. Panie, ja błogosławię każdą osobę, Duchu Święty. Ty chcesz budować silnych ludzi. Silnych ludzi, którzy zawsze, ale to zawsze, odnoszą zwycięstwo, Panie, nie sami, ale w Tobie. Panie, ja błogosławię każdą osobę. Dzięki Ci, Jezu. Być może jesteś w tym miejscu. Jeszcze nigdy, ale to nigdy. Nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Powiem Ci, dla Ciebie czytanie Biblii bez poddania życia Jezusowi Chrystusowi stanie się nudne. Dlatego, że Biblia sama o sobie mówi, że ona została napisana przez ludzi, którzy zostali natchnieni przez Ducha Świętego. I to wszystko ma potężny sens w sytuacji, kiedy Twoje życie jest poddane Jezusowi. Boże obietnice bez połączenia z Chrystusem stają się tylko myśleniem życzeniowym. Stają się tylko pustymi, fajnymi frazesami. Musisz być połączony z Jezusem. Musisz być połączony z Jezusem, jeśli jeszcze nigdy w swoim życiu nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, albo chcesz na nowo oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, proszę Cię, abyś się pomodlił ze mną tą prostą, zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. I wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że wiele złego wydarzyło się w moim życiu. Ale proszę Cię, abyś oczyścił moje serce. Abyś oczyścił moje życie. I chcę należeć do Ciebie. Jezu, ja poddaję Ci dzisiaj moje życie. Poddaję Ci dzisiaj moją przyszłość i poddaję Ci dzisiaj moją teraźniejszość. I wszystko, co złe w mojej przyszłości. Jezu, oczyść mnie i przebacz mi. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.